Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, z wielką przyjemnością chciałbym Państwa zaprosić na drugą część artykułu, który znajduje się w portalu www.polskieradio.pl, a który jest poświęcony wielkiemu Polakowi, wielkiemu sinologowi, pierwszemu sinologowi świata, ojcu Michałowi Bojmowi. Pod tytuł Chrześcijańskie państwo środka. Portugalczycy od XVI wieku osiedlili się w Macau. W XVII wieku miasto na wybrzeżu Chin cieszyło się już sporą autonomią. Było też bazą wypadową dla działalności misjonarskiej w państwie środka. Ta miała dwojaki charakter. Albertyni i Dominikanie prowadzili działalność chrystianizacyjną wśród prostego ludu. Z kolei jezuici starali się nawrócić elity cesarstwa. Członkom Towarzystwa Jezusowego nie można odmówić skuteczności w tych działaniach. Chrzest przyjął jeszcze w Pekinie Peng Tianqiu, głównodowodzący armii Mingów, kanclerz koronny, jedyna osoba, która posiada tyle zmysłu politycznego, by utrzymywać stronnictwo mingowskie w całości. Tenże Ping widział na własne oczy siłę portugalskiej artylerii. Przy okazji poznał też Andrzeja Kofflera, jezuickiego kapelana Portugalczyków. Kanclerz wespół z zakonnikiem szybko dodali dwa do dwóch i zrozumieli, że najbardziej korzystnym układem dla nich obu jest chrzest cesarskiego dworu, który pozwoli uzyskać poparcie innych państw europejskich i przy okazji nawrócić państwo środka. Wkrótce dzięki ich staraniom chrzest przyjęła cesarzowa matka, główna żona Jüngli, a przede wszystkim młodociany następca tronu, książę Konstantyn. Sam cesarz odmówił przyjęcia sakramentu, bo oznaczałoby to rezygnację z haremu. No, wcale się nie dziwię. Jezuici podtrzymywali na dworze cesarskim przekonanie, że chrześcijanie z Europy mogą wspomóc Mingów w walce z najeźdźcami. To było łajdactwo. Trzeba było jednak wysłać kogoś, kto o tą pomoc poprosi. Wybór padł na polskiego jezuitę. Michał Bojm, Polak, został, jak się później okazało, ostatnim posłem dynastii Ming. Droga na stary kontynent, droga powrotna. Michał Bojm wyruszył w drogę powrotną w 1650 roku. Względnie bezpiecznie dotarł aż do indyjskiego Goa, tam jednak dopadły go echa rozgrywki politycznej w państwie środka. Władze portugalskie miały opory przed pomocą ambasadorowi Mingów w dalszej drodze. Portugalczycy nie byli wcale pewni zwycięstwa starej dynastii i nie chcieli sobie psuć kontaktów z Mandżurami. No, tutaj polityka się kłania. Bojm uciekł z Goa i zmuszony był dalszą drogę przebyć pieszo. Towarzyszył mu tylko Andrzej Cheng, chiński urzędnik i katolicki neofita. Razem przebyli niezwykle niebezpieczną drogę przez Persję, gdzie zatrzymali się w klasztorze polskich karmelitów, i Turcję aż do Wenecji, dalej do Rzymu. W sumie przeszli około 8 tysięcy kilometrów. Niestety u bram wiecznego miasta czekało ich smutne rozczarowanie. Pod tytuł Europa przejęta własnymi sprawami. Czy plany pomocy Chinom były realne? Nie sposób ocenić, a to dlatego, że nikt nie był zainteresowany taką pomocą. Europa była zbyt zajęta własnymi niesnaskami, żeby przejmować się chińską wojną domową. Stary kontynent nadal lizał rany po wyniszczającej wojnie 30-letniej, w której procentowa liczba ofiar tego konfliktu przekraczała straty z czasów II wojny światowej. Ta wojna 30-letnia toczyła się w latach 1618-1648, a główni europejscy gracze patrzyli na siebie z dużą dozą nieufności. Głębokie były podziały z czasów wojny. Katolicki blok Habsburgów zrzeszał m.in. Hiszpanię i Austrię. Naturalnie cieszył się wsparciem cesarstwa, które z kolei nie mogło wybaczyć katolickiej Francji, że ta opowiedziała się w konflikcie po stronie państw protestanckich i pomogła Portugalii w zrzuceniu zależności od Hiszpanii w 1640 roku. Bojm, który kilka lat wcześniej zaczynał swoją podróż w Lizbonie, w Rzymie był postrzegany jako reprezentant portugalskich interesów. Starania Bojma z torpedował także jego własny zakon. Gdy polski misjonarz był w podróży do Europy, jezuitom zajętym przez mandżurów w Pekinie udało się wynegocjować dalsze funkcjonowanie misji chrześcijańskich w Chinach. Dalsze poparcie dla Yangmi, cesarza z katolickim dworem, ale cesarza przegrywającego, było stawianiem na bardzo niepewnego konia w chińskim wyścigu. Boim doczekał się audiencji głowy kościoła dopiero po śmierci papieża Innocentego X. Jego następca, Aleksander VII, wysłuchał Polaka i zapoznał się z listem od chińskiego kanclerza. Żadnych gwarancji nie miał jednak zamiaru udzielać. Wysłał Michała Boima drogą podwrotną z informacją o modlitwach, jakie papież wznosi za powodzenie chrześcijańskiego dworu w Chinach. No to się wysilił. I teraz pod tytuł Z piratami w drodze powrotnej. W 1657 roku polski jezuita wyruszył w długą i niebezpieczną podróż powrotną. Tym razem nie zatrzymał się w Afryce. Dopłynął aż do Indii, do Goa. Tam dalsza podróż morska okazała się niemożliwa. Port Goa został zablokowany przez Holendrów, którzy wyczuli zmianę koniunktury politycznej na Dalekim Wschodzie i dostrzegli w niej szansę na osłabienie portugalskiego monopolu na handel z państwami regionu. Polski misjonarz był zmuszony przejść przez Półwysep Indyjski i kontynuować morską podróż z São Tomé. Stamtąd dotarł do królestwa Siamu, dzisiejszej Tajlandii. Boim dokonał jednego z pierwszych europejskich opisów tej krainy. Dalej misjonarz podróżował statkiem wzdłuż brzegów współczesnego Wietnamu. Zakonnik zaokrętował się na pirackim statku, bo tylko załogi takich łajb miały dość odwagi, aby przedzierać się przez morze pełne holenderskich jednostek. Podróż była bardzo niebezpieczna, misjonarzowi nie zagrażały jednak sztormy i zdradliwe przybrzeżne skały, ani nawet Holendrzy. Problemem była jego własna załoga. Przesądni marynarze obwiniali jezuitę o niepomyślny wiatr i kilkakrotnie nieomal nie doszło do samosądu na Bogu Ducha winnym Polaku. Po wylądowaniu na chińskim brzegu Boim zobaczył zupełnie inny kraj od tego, który opuszczał kilka lat wcześniej. We władaniu Yungi pozostały już tylko dwie prowincje na południowym zachodzie kraju. W walkach z mandżurami zginął kanclerz Peng Qin, sił poległ również Andrzej Kofler. W efekcie Boim nie mógł nawet znaleźć przewodnika, który chciałby przeprowadzić go przez opanowane przez nieprzyjaciela terytoria. Ostatecznie Polak zdecydował się na samotną podróż. Towarzyszył mu tylko wierny Andrzej Cheng. Trudy podróży odcisnęły swoje piętno na polskim jezuicie. Wkrótce Boim zachorował i zmarł. Cesarz Yungi i jego syn przeszli Boima zaledwie o 3 lata. Mandżurowie zdobyli cały kraj i rządzili nim aż do 1911 roku. Do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywa ciało ostatniego posła dynastii Ming. Podtytuł. Pierwszy tak dokładny opis Chin. Michał Boim każdą wolną chwilę w swojej podróży poświęcał na prowadzenie zapisków. Niestety wraz z polskim podróżnikiem na długie lata zginęła pamięć o jego dokonaniach. Andrzej Cheng zawiózł jego pracę do Makao. Tamtejsi jezuici, dogadani z nowymi mandżurskimi władzami, zakopali zapiski ostatniego ambasadora obalonej dynastii głęboko w archiwach. Dopiero po kilku stuleciach badacze dokopali się do bezcennych dzieł Boima. Na szczęście część z jego dorobku dotarła do Europy w postaci listu. Dzięki temu wiemy, że był pierwszym Europejczykiem, który opisywał chiński interior, jego geografię, florę i faunę. Jako pierwszy umiejscowił na mapie Wielki Mur. Bezcenne są także jego relacje o medycynie państwa środka. To on jako pierwszy poinformował mieszkańców starego kontynentu o akupunkturze. Jako pierwszy Europejczyk opisał też działanie żeńszenia. Chińczycy do dziś uważają, że relacja polskiego dziennikarza o ich kraju jest bliższa prawdzie niż relacja Marco Polo, w której dopatrują się wielu przeinaczeń, podkreślał Radosław Pyrfel z Centrum Studiów Azja Polska. Niedoceniony w Europie i swojej własnej ojczyźnie, Boim nadal cieszy się dużym szacunkiem w Chinach. Uważany jest tam za jednego z ojców sinologii, który pokazał prawdziwy, a nie fantastyczny, jak to uczynił Marco Polo, obraz kraju. W 2012 roku wydano w Chinach dzieła zebrane jezuity, który każdą swoją pracę podpisywał Michał Bojm, Polak. Tak, proszę Państwa, tacy byli nasi rodacy. Byli. Teraz też ponoć nasi rodacy jeżdżą do sąsiednich i nie tylko sąsiednich krajów, jeżdżą po całej Europie, po całym świecie, opluwając Polskę. Tak to zmienili się nasi rodacy. Ale wracając do Michała Bojma, myślę, że w żadnym przypadku nie będzie żadną megalomanią. W żadnym przypadku żadną megalomanią. Mówienie i pisanie o tym wielkim człowieku, o tym wielkim misjonarzu, o tym wielkim jezuicie, o tym wielkim Polaku. Pamiętajcie Państwo, inne narody nie mają problemów z pisaniem bzdur o swoich rodakach. Byle tylko jakiś Portugalczyk, Hiszpan, Angol, Francuz, Niemiec czy inny łajdak mógł zaistnieć w Encyklopedii Świata. A my mamy problemy ze stawianiem na piedestale rzeczywistych, wielkich ludzi. To oczywiście kiepsko o nas świadczy jako o Polakach, ale to się powinno zmienić. Pytanie, czy... Pytanie jest takie, chciałem inaczej sformułować pytanie, ale je sformułuję w ten sposób. Pytanie jest takie, czy Państwo, mnie słuchający, jesteście wystarczająco mocno zainteresowani Polską i Chinami, aby Michała Bojma wziąć na sztandary, a przynajmniej zachować w życzliwej pamięci. Bardzo życzliwej pamięci. Właściwie o to pierwsze, o to drugie tylko proszę, aby Michała Bojma, wspaniałego jezuitę, wspaniałego Polaka, wspaniałego katolika, wspaniałego Polaka, zachować w życzliwej pamięci. I wszędzie tam, gdzie coś tylko da, mówić o nim, przypominać o nim. Mówić, przypominać o tym, że my, Polacy, nasi, nasz rodak był tam jako jeden z pierwszych lub pierwszy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.